Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica i zaczynamy nowe spotkanie z Czerwoną Księgą Zwierząt. Tak jak już się słuchacze, czyli wy, państwo się domagali i chcieli posłuchać właśnie o tej Czerwonej Księdze, więc ja jak najbardziej jestem otwarty na wszystkie propozycje i spełniam te, można powiedzieć, zachcianki, a przy okazji sam się przy tym sporo uczę, także bardzo się cieszę, że możemy się po raz kolejny spotykać i po raz kolejny mogę opowiedzieć trochę o przyrodzie. A dzisiaj, tak jak napisał Carmelo już na samym początku, to odniosę się do tego, co tutaj już zauważyłem, będzie dzisiaj smutny odcinek. No i rzeczywiście nie da się ukryć, rzeczywiście będzie to dosyć smutny odcinek, bo w ogóle to, co tutaj widać, czyli Czerwona Księga Zwierząt, ale nie tylko zwierząt, zaraz o tym powiem, jest czymś, co możemy mieć na sumieniu jako ludzkość, jako gatunek człowiek. W związku z tym no, jest to niezbyt chlubna taka księga, która powstała nie tylko w naszym kraju, tylko w ogóle w wielu państwach świata. I niestety musimy się czuć za nią odpowiedzialni, za to, co tutaj się w niej znajduje, a w zasadzie za to, co poczyniliśmy ze środowiskiem naturalnym. Ale o tym za chwileczkę będę tłumaczył. W ogóle dlaczego jest ta Czerwona Księga, co w niej się zawiera. No a dzisiaj, tak jak tutaj już można przeczytać na pierwszym slajdzie, będziemy się zajmować gatunkami wymarłymi, czyli w zasadzie będzie taki, można powiedzieć, najsmutniejszy odcinek. A potem im dalej w las, tym powiedzmy będzie w miarę bardziej optymistycznie, możemy tak powiedzieć, bo zaczniemy oczywiście od tych zwierząt, których już nie ma, ale będziemy przechodzić do tych, które są powiedzmy w najmniejszym stopniu zagrożone. No to cóż, przechodzimy w takim razie do wykładu, bo dzisiaj sporo będzie slajdów, sporo różnych ciekawostek, a o zwierzętach powiemy co prawda tylko o dwóch gatunkach. Ale będzie sporo do opowiadania. Zatem ruszamy w podróż z Czerwoną Księgą. Ja tylko jeszcze powiem, że jak dzisiaj zaczniemy ten nasz cykl, to podejrzewam, że gdzieś pewnie na wiosnę go dopiero skończymy, bo tych kategorii zagrożenia zwierząt jest całkiem sporo. No to idziemy w takim razie i no właśnie, czym się zajmuje ta Czerwona Księga i właściwie po co ona powstała? Więc jest to księga, która jest opracowana przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ale oczywiście współpracują z tym instytutem również inni naukowcy, którzy brali udział w tworzeniu właśnie tej Czerwonej Księgi. No i ja nawet w spisie autorów znalazłem jednego ze swoich wykładowców, bardzo, bardzo dobrego, może nawet Państwo znają, niestety już nie żyjącego, doktora Marka Kellera, świetny specjalista od ptaków, ale nie tylko, w ogóle od zoologii i on również brał udział w powstaniu tej księgi. Natomiast, no, co ona opisuje, jaki temat podejmuje ta Czerwona Księga? Otóż to są zwierzęta, zawiera tutaj spis zwierząt, ale nie tylko spis, również taką krótką charakterystykę zwierząt zagrożonych wyginięciem na terenie Polski, bo to jest księga, która dotyka nasz kraj, ale oczywiście wiadomo, że są różne księgi. I możemy w innych krajach również poczytać o tym, jakie zwierzęta są zagrożone. No i ja tutaj prezentuję właśnie taką Czerwoną Księgę. Ja muszę przyznać, że w zasadzie trochę spełniłem swoje marzenie z dzieciństwa, bo jak byłem małym szkrabem i chodziłem do zoo, to już słyszałem o tej Czerwonej Księdze, bo tu mamy pierwsze wydanie z 92 roku, udało mi się znaleźć i wiadomo, że to wydanie troszeczkę się będzie różniło od tego, które jest najświeższe. Natomiast no właśnie ja, będąc małym chłopcem, no to słyszałem o tym właśnie wydaniu pierwszym, bo w 92 roku miałem całe 3 lata, więc, ale już od tamtej pory zaczynałem się powoli tymi zwierzętami interesować. Jak chodziłem do zoo właśnie, to pamiętam, że była taka tablica z Czerwoną Księgą. Bardzo mnie to zainteresowało. Zawsze lubiłem się przyglądać tym zwierzętom. No a dzisiaj właśnie mogę trochę realizować to marzenie i o Państwu o tym opowiadać, o tej Czerwonej Księdze. I mamy właśnie czerwoną księgę zwierząt, ale i my skupimy się właśnie głównie na kręgowcach, ale trzeba pamiętać o tym, że jest bardzo dużo również zagrożonych bezkręgowców, ale też czerwona księga podejmuje temat botaniczny, czyli skupia się na roślinach. W związku z tym mamy rośliny, mamy kręgowce i mamy bezkręgowce. My oczywiście najwięcej powiemy o kręgowcach. Dlaczego? No, z prostego powodu ja tutaj się czuję, powiedzmy, najbardziej jest mi ten temat bliski i tutaj chyba najwięcej mogę powiedzieć, natomiast o roślinach już trochę mniej, a o bezkręgowcach to raczej nie jestem tutaj wybitnym znawcą, żeby nie powiedzieć, że po prostu nawet laikiem, więc nie chcę, znam jakieś podstawowe tylko gatunki, więc może będę opowiadał o tym, o czym mam jakieś pojęcie. Oczywiście żadnym specjalistą też nie jestem, ale przynajmniej jakąś tam skromną wiedzę posiadam na ten temat. I tutaj mamy bardzo ciekawe zdanie, które znajduje się właśnie w tej księdze, które jednocześnie jest bardzo refleksyjne, ale i bardzo też i smutne jednak, bo brzmi następująco. Czerwoną księgę nazywa się niekiedy dokumentem sumienia ludzkości, jako że los zagrożonych eksterminacją taksonów zależy przede wszystkim od refleksji postaw etyczno-moralnych ludzi. No i tutaj właśnie możemy sobie zadać pytanie, no jakim my jesteśmy gatunkiem, co my takiego robimy na Ziemi, jak my szanujemy inne gatunki, czy nie rościmy sobie prawa do tego, że tylko do nas należy środowisko naturalne i nie chcemy, chcemy sobie podporządkować każdy aspekt tego środowiska, a nie liczymy się z innymi gatunkami, bo niestety, ale tak to właśnie wygląda. I tutaj mamy kilka przykładów zwierząt, oczywiście nie z naszego kontynentu, które właśnie już wyginęły bezpowrotnie. Jednym z nich najciekawszych, chociaż każdy z nich jest tutaj ciekawy, a tutaj mamy od razu, powiem, trzy rysunki, ale cztery gatunki. Ja chwileczkę o nich powiem, bardzo króciutko, bo oczywiście mamy dzisiaj do opowiedzenia o naszych no, rodzimych w zasadzie gatunkach, które żyły kiedyś na terenie Polski. I zacznę od tego, który jest tutaj po prawej stronie. To jest drąd dodo oczywiście. I w zasadzie o tym drącie, jak chcemy coś poczytać, to my nawet niewiele co poczytamy. Bo tak na dobrą sprawę, no wiadomo, nie zachowały się żadne zdjęcia, bo ten ptak już wyginął dawno, znaczy zdecydowanie wcześniej, jeszcze zanim można było mu w ogóle fotografię jakąkolwiek wykonać. Poza tym, jak sobie gdziekolwiek, jeżeli będziemy chcieli o cokolwiek o nim poczytać, to w zasadzie no, niewiele informacji nawet się zachowało na temat tego zwierzęcia. A co dopiero o nim coś więcej powiedzieć? No ciężko, skoro nie ma w ogóle nawet jakichś materiałów źródłowych. Także naprawdę jest... Doprowadziliśmy do tego, że praktycznie no, wiele gatunków jeszcze nawet nie będących dobrze poznanych przez ludzi albo udokumentowanych już po prostu zniknęły z planety. Także no niestety i do tego się przyczynił tylko i wyłącznie człowiek. Ten rysunek w środku to są oczywiście moa. Ja za chwilę jeszcze pokażę, jakie to były ciekawe ptaki, bo były olbrzymie. Dzisiaj już takich olbrzymich ptaków nie ma. No, największym może być struś, ale to struś i tak jest dużo mniejszy od moa. Natomiast to, co tutaj atakuje na tym rysunku moa, to jest z kolei orzeł Hasta, pisane przez 2a, i ten orzeł również wyginął. I najprawdopodobniej był to w ogóle najcięższy orzeł żyjący na Ziemi, ale niestety został też zabity. Kolejny przykład, tutaj mamy akurat zdjęcie, ale też zdjęcie jest niewiele tego gatunku, to jest gołąb wędrowny, który żył w Ameryce Północnej i w zasadzie był to ptak, którego było no, całe mnóstwo, w zasadzie żył wszędzie. Ta Ameryka, w zasadzie to był jeden z najliczniejszych gatunków ptaków w ogóle występujących na kontynencie amerykańskim. I co się stało? Został po prostu, no trzeba powiedzieć, po prostu wytłuczony. Nie ostał się żaden gołąb. Wszystkie zostały po prostu zabite. Ja kiedyś w ogóle słyszałem, nie wiem na ile to jest prawda, na ile tutaj jest jakaś legenda, Ale słyszałem, że podobno jak te ptaki łączyły się w jakieś duże grupy, tak jak o, na przykład u nas szpaki, prawda? Jak szpaki się łączą w jakieś duże grupy, no to rzeczywiście lecą i jest to piękny widok, ale ich tam jest po prostu tysiące. I gołębie wędrowne słyszałem, że też łączyły się właśnie w takie grupy i podobno jak przelatywały, to nawet potrafiły zasłonić to zupełnie słońce. Było ich tak wiele. I to jest niesamowite, że człowiek po prostu potrafi tak być inwazyjny, tak być po prostu okrutny w stosunku do innych gatunków, że po prostu zabija tak, że nic nie pozostaje. Żaden po prostu przedstawiciel, nawet żeby móc jakoś odtworzyć jeszcze raz tą jakąś chociażby malutką populację, nie da się, bo nie masz czego po prostu. Także to jest właśnie, myślę, że jeden z najważniejszych slajdów dzisiaj, który tutaj pokazuję, który zmusza nas do refleksji i do opamiętania się. Tutaj w ogóle można byłoby bardzo, bardzo wiele. To jest jakby slajd, który otwiera nam mnóstwo różnych drzwi, mnóstwo różnych dróg nam pokazuje, bo tutaj można byłoby podjąć masę innych tematów związanych nie tylko ze zwierzętami, ale w ogóle z tym, jak my traktujemy środowisko naturalne, jak my się odnosimy, jak w jaki sposób my szanujemy to, co mamy dookoła siebie i tak dalej, i tak dalej. To jest temat rzeka, więc oczywiście niezwykle też ciekawy i myślę, że dotykający absolutnie każdego z nas, niezależnie od tego, jaki zawód wykonujemy, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, to każdy z nas jest w jakim stopniu za to odpowiedzialny. Także no, to jest rzecz, która jakby zmusza też do refleksji, do dyskusji. Nie chcę już może tutaj ciągnąć dalej tego tematu, ale zachęcam do tego, żeby właśnie sobie może trochę też pomyśleć o tym. Oczywiście też zachęcam do dyskusji, bo to może być bardzo ciekawa dyskusja. Więc jeżeli ktoś chciałby zabrać głos i coś właśnie w tej sprawie powiedzieć, to śmiało do tego zachęcam. No a my przechodzimy dalej i właśnie powiedziałem, że pokażę MOA. To były takie cztery gatunki MOA. Proszę zwrócić uwagę, że numer 4. Oczywiście one nie mają jakby polskich odpowiedników, przynajmniej ja nie znalazłem. Tylko to są takie gatunki, no mają nazwy łacińskie. Natomiast no ta czwóreczka tutaj widoczna, no to jest, proszę zwrócić uwagę, przepotężny ptak. Naprawdę jest gigantyczny. Gdzieś nawet udało się odtworzyć tego ptaka ze szkieletu, no to jest po prostu imponujące rozmiary. Dzisiaj ciekaw jestem, czy ten ptak mógłby być na przykład, gdyby żył oczywiście, czy byłby zagrożeniem dużym dla nas ludzi. Podejrzewam, że gdyby był, to właśnie by też z tego powodu może i by został wytępiony, ale wiem, że dużo mniejszy ptak, mniej więcej wielkości powiedzmy tej trójeczki tutaj. Kazuary są bardzo niebezpiecznymi ptakami, wbrew pozorom, dosyć groźne. Ale to też może zostawmy kazuara na kiedy indziej. No właśnie, teraz jakie mamy kategorie? Bo to był taki krótki wstęp o tym, czym się zajmuje w ogóle ta Czerwona Księga. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym troszeczkę rozwinąć te jednocześnie tytuły naszych spotkań, no bo dzisiaj mamy pierwsze EX, tak, oznaczone extinct, czyli po prostu gatunki wymarłe i to będą dwa gatunki, no ale już na kolejnych naszych spotkaniach będą inne gatunki, inne kategorie. Jeszcze jest, z tego co pamiętam, kategoria EW chyba, jeżeli się nie mylę. I to są wymarłe na wolności, ale żyją jeszcze przedstawiciele niektórych gatunków, żyją w niewoli na przykład. Czyli jeszcze nie wiem, czy to akurat, o tej kategorii zagrożenia też będziemy opowiadać. No zobaczę jeszcze. Natomiast na pewno będziemy mówili o EXP, czyli gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce. I to jest, z kręgowców jest 14, a bez kręgowców jest 22. I tutaj na przykład będzie bardzo znany, bardzo ciekawy ptak, który się nazywa drop. I to on jest właśnie zaliczony do tej właśnie kategorii. Oczywiście ja od razu powiem, że to dzisiejsze nasze spotkanie jest w zasadzie chyba jedyne, kiedy uda nam się omówić absolutnie wszystkie gatunki, które są przynależące do danej kategorii. Tak jak tutaj mamy te gatunki wymarłe. Natomiast na innych naszych spotkaniach pewnie wybiorę tylko niektóre, jakieś może najciekawsze, albo takie, które wymagają szerszego omówienia. Natomiast no, wszystkich nie damy rady, bo na jednym spotkaniu, jakbyśmy mieli powiedzieć o 14 kręgowcach i o 22 bezkręgowcach, to będzie bardzo, bardzo trudne. Co dalej? No, mamy jeszcze gatunki skrajnie CR, czyli gatunki skrajnie zagrożone, gatunki bardzo wysokiego ryzyka, czyli silnie zagrożone. No to już nie będę może opowiadał, prawda, tu wszystko jest napisane, ile akurat jest tych, jak to się liczbowo kształtuje. No i oczywiście mamy jeszcze gatunki wysokiego ryzyka. Ja to wszystko będę charakteryzował i mówił, czym one się od siebie różnią. Potem mamy gatunki niższego ryzyka i jeszcze takie gatunki niezagrożone, na razie niezagrożone, bo mogą się zaraz, mogą wejść na przykład w tą wyższą kategorię, na przykład NT, czyli gatunki niższego ryzyka, ale właśnie z różnych powodów są wpisane do tej czerwonej księgi. No i tutaj o tych właśnie kilku grupach sobie powiemy i dlatego powiedziałem, że będziemy się spotykali z tym właśnie tematem w zasadzie do na pewno wiosny, no bo trochę nam się zejdzie z tymi spotkaniami, żeby to wszystko ładnie sobie i porządnie, tak solidnie omówić. I ja tutaj poczyniłem jeszcze takie małe podsumowanie, bo ja sam dla siebie nawet tak chciałem wiedzieć to i policzyłem, że no w Polsce żyje około 600 kręgowców, co nie jest wcale jakąś wielką liczbą, szczególnie jeżeli porównamy to do bezkręgowców, których jest zdecydowanie więcej oczywiście. Ale mamy te 600 kręgowców i policzyłem też właśnie, ile znajduje się w czerwonej księdze. Oczywiście wiadomo, to się zmienia, tak, w zależności jeszcze od wydania, które będziemy mieli wydanie. Ale to tak mniej więcej. Chodzi tylko, żeby zobrazować, jaka to jest relacja. Czyli 127 gatunków jest ujętych właśnie w czerwonej księdze. I uwaga, to stanowi 21% wszystkich występujących gatunków kręgowców, tak? Kręgowców w Polsce. Także jest to naprawdę dużo, 21% jest w jakikolwiek sposób zwierząt zagrożonych, czyli naprawdę sporo, prawie powiedzmy 1/4 z gatunków różnych, bo to nie zwierząt, tylko gatunków, tak? Bo to mówimy o gatunkach, a nie o liczbach zwierząt, bo to byłoby zupełnie coś innego. I przechodzimy do gatunków wymarłych, czyli w zasadzie już to był taki wstęp do samej czerwonej księgi. I tak czerwona księga, możemy właśnie w niej sobie dokładnie poczytać. Tam są charakterystyki zwierząt, tam są miejsca, gdzie występują, tam są też wskazania, co robić, żeby jak je chronić. Takie rzeczy, taka krótka charakterystyka jest, może nie jakaś bardzo obfita, obszerna, ale jednak możemy się sporo z tej księgi dowiedzieć. I dzisiaj właśnie, tak jak wspominałem, zajmiemy się gatunkami wymarłymi i będą to tylko dwa gatunki. No więc przechodzimy do omawiania tych dwóch gatunków. Ja od razu tylko powiem, bo pierwszym naszym gatunkiem będzie tur. I ten tur jest to zwierzę, które już, ja muszę tutaj powiedzieć bardzo ważną rzecz, że to zwierzę już było omawiane przez kolegę Daniela, który również tutaj na kanale Wszechnicy prowadzi spotkania związane z paleontologią. I ja też jakby nie chcę powtarzać, dublować tego, co on już powiedział o tym turze, natomiast troszeczkę pewnie uzupełnię, dodam może różne jakieś inne rzeczy, których Daniel akurat nie wskazał. Natomiast będę wiele razy właśnie mówił, że to można sobie posłuchać u Daniela, dlatego do niego po prostu będę odsyłał i nie będę tego powtarzał, bo nie ma sensu, żeby na jednym kanale dwa wykłady po prostu dublować. I oczywiście drugi gatunek, no to będzie tarpan. I też dodam, że będą również motywy motoryzacyjne, bo tak mi się akurat skojarzyło. I też jakieś aspekty takie kulturowe, również popatrzymy sobie z tej pozycji na te zwierzęta, bo myślę, że warto. Bo one rzeczywiście w naszej kulturze myślę, że były dosyć istotne. Więc Zaczynamy od naszego tura, czyli proszę bardzo, widzimy, że wizerunki tura już pochodzą na 13 tysięcy lat wstecz, bo były malowane właśnie na w jaskini, w tej, w której zresztą, w tej francuskiej Lascaux, w której właśnie jest bardzo dużo różnych malowideł i to jest duże źródło wiedzy dla nas, dla ludzi współczesnych, o tym, co kiedyś było, co kiedyś się działo, jak ludzie żyli, właśnie jak postrzegali świat i między innymi widzimy Tura. No bezsprzecznie jest to Tur. Po czym można poznać, że to jest Tur? No po takim bardzo charakterystycznym elemencie, czyli po rogach. Te rogi Tura są takim jego, taką cechą charakterystyczną. Po tym rozpoznamy już czasami nawet z daleka. No wiadomo, nie będziemy widzieć Tura, bo nie żyje, tak? Nie żyją Tury. Ale jakbyśmy, prawda, byli ludźmi średniowiecza i byśmy gdzieś tam z daleka popatrzyli na jakieś takie właśnie zwierzę ogromne, no bo było rzeczywiście, Tur był rzeczywiście duży i miał te charakterystyczne rogi, no to nie mamy żadnych wątpliwości, co to jest za zwierzę. Jeszcze będę pokazywał takie zdjęcia, na którym te rogi będą bardzo dobrze widoczne. Także Tur oczywiście był zwierzęciem występującym u nas również w Polsce w zasadzie od zawsze. To znaczy od zawsze. No to już właśnie Daniel by pewnie więcej zdecydowanie powiedział. No jak dla mnie, no to ja mówię, że od zawsze, no bo jest gatunkiem rodzimym, czyli po prostu nie został w żaden sposób tutaj do nas, do naszego kraju przywleczony, przytransportowany przez ludzi, tylko po prostu tutaj istniał, tak, naturalnie. I jak w ogóle wyglądał Tur? No niestety, nie mamy żadnych zdjęć. Nie możemy się dowiedzieć o Turze z żadnych zdjęć. Możemy jedynie dowiedzieć się z jakichś niewielkich przekazów, bo też Tur, ostatni Tur zginął dosyć dawno. Padł, to była akurat krowa, samica. Natomiast no, jeszcze dużo przed wynalezieniem aparatów fotograficznych Tur padł, ostatni w ogóle żyjący na świecie, a tak się składa, że miało to miejsce właśnie w Polsce, więc dlatego też dla nas gatunek, myślę, że bardzo szczególny, kiedy ostatni przedstawiciel gatunku wymarł właśnie w Polsce. Nawet blisko tutaj miejsca, z którego tu opowiadam Państwu, bo nadajemy z Warszawy, a niedaleko Puszcza Jaktorowska. I tam właśnie miało to miejsce. Natomiast jak wyglądał ten Tur? No, to, co widać tutaj na tej rycinie, to myślę, że nie do końca dobrze odwzorowuje Tura, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę na ten napis, który mówi, że urósł jestem, po polsku Tur, po niemiecku Auroks, nieuki zowią mnie bizonem. Czyli, no właśnie, w ogóle tutaj jeszcze mamy nawiązanie do bizona, najprawdopodobniej chodziło po prostu o żubra, albo może jakiegoś, nie wiem, jeszcze w ogóle prażubra, bo też się o tym mówi, no ale zostańmy jednak przy, nie idźmy jakoś dalej w jakieś nasze tutaj wyobrażenia, tylko pozostańmy przy tym, co raczej jest pewne, czyli do żubra mógł być na pewno taki zwierz porównywany. Natomiast no, od żubra się na pewno różnił. Oczywiście Tur uchodzi za bardzo duże zwierzę. Ja muszę przyznać, że przez długi czas myślałem, że to jest wręcz takie gigantyczne zwierzę, ale no, nie jest to jakieś zwierzę, które bardzo różniło się od żubra, że jakoś było dużo, dużo większe. Nawet by można było powiedzieć, że było mniejsze, bo oczywiście są żubry, które były zdecydowanie na przykład wyższe, bo to zwierzę osiągało w kłębie mniej więcej 1,80 m, 1,90 m, a żubr spokojnie może mieć więcej. Długość ciała, no jeżeli chodzi o samca, no to było tak mniej więcej 3 metry długości, no i masa różnie, od 600-800 do mniej więcej 1000, maksymalnie 1000 kg, czyli około 1 tony mógł ważyć taki żubr, taki, przepraszam, Tur, ale on, oczywiście to dotyczy samców, no bo samice różniły się, bardzo był zauważalny tutaj dymorfizm płciowy i samica była mniejsza, mniej więcej tak o 1/4 od właśnie samca, była też inaczej ubarwiona, No i w związku z tym była też lżejsza, tak? Skoro była mniejsza, to też i lżejsza. Ale tutaj widać też na tej rycinie, że jest to zwierzę właśnie przedstawiane z tymi rogami takimi charakterystycznie wygiętymi, bo one rzeczywiście są dosyć mocno wygięte i bardzo długie, bo co warto zwrócić uwagę, one mają mniej więcej, jak tak zmierzymy po łuku, prawda? Dokładnie jakby tasiemką przyłożyć do tych rogów, no to wyjdzie nam jakieś 70-80 cm. To jest naprawdę sporo, jak na taki oręż. I no, w ogóle te zwierzęta były, tak przynajmniej z podań wiemy, że były bardziej atletyczne, bardziej muskularne od żubra. No i tutaj właśnie widzimy już na tym rysunku, widzimy już chyba, no powiedzmy, że myślę, że to mogło bardziej już lepiej obrazować wizerunek tura. Też zdecydowanie lepiej są tu ukazane rogi tura. To raczej jest właśnie, bo tam troszeczkę też był inny kąt, a tutaj właśnie mniej więcej ten kąt już jest zachowany. Tak mógł prawdopodobnie wyglądać właśnie tur. I tury były bardzo mocno rozbudowane. Tutaj miał klatkę piersiową bardzo mocno rozbudowaną, natomiast im bliżej końca, tym one się jakby uszczuplały, zwężały. Tutaj widać na tej fotografii, że no, udało się odtworzyć taki szkielet i to, co widać, no może to też przyczynia się do tego zdjęcia i kąt, z jakiego zostało zrobione, ale widać, że czaszka jest bardzo duża i te rogi, prawda? No to te rogi to praktycznie, no właśnie mówię, widać z daleka, one się bardzo rzucają w oczy. I to był też bardzo potężna broń tura, bo tur w ogóle uchodził za zwierzę bardzo silne. Podejrzewam, że też był bardzo, myślę, że był sprawnym zwierzęciem i dosyć szybko poruszającym się, ale uchodził za zwierzę silne, agresywne. Być może dlatego właśnie wiele jest nawiązań do tura jako do takiego zwierzęcia agresywnego, silnego. Zaraz zresztą przytoczę pewien cytat, który to będzie obrazował. Ale było to zwierzę, które na pewno budziło postrach, myślę, że wśród ludzi jak najbardziej również. I też było to zwierzę, które raczej nie miało wrogów naturalnych. No oczywiście właśnie człowiek, który się przyczynił na pewno też do wyginięcia tego tura, polował, więc no to był, powiedzmy, że takie zwierzę, no człowiek był po prostu taką istotą, która polowała na natura. Natomiast w naturze, żeby mieć jakichś wrogów naturalnych, to raczej to zwierzę nie miało, chociaż jeszcze później pokażę takie malowidło i tam więcej jeszcze powiemy sobie o tych wrogach. No właśnie, tutaj chciałem przytoczyć za Henrykiem Sienkiewiczem słowa, które właśnie odnoszą się do tura. Z potwornych ich płuc wydobywał się głuchy ryk do podziemnego grzmotu podobny. Z nozdrzów dymiło parą, a kopiąc śnieg przed nimi nogami, zdawały się upatrywać spod grzyw krwawymi oczyma ukrytego nieprzyjaciela. I jeszcze jeden. Jeden z turów, płowy, olbrzymi, niemal potworny byk, ogromem żubry przenoszący, puścił się w ciężkich skokach ku szeregowi strzelców, zawrócił ku prawej stronie polany, po czym, ujrzawszy o kilkadziesiąt kroków między drzewami konie, zatrzymał się i hucząc, począł orać nogami ziemię, jakby podniecając się do skoku i walki. I co ważne tutaj, no, to zwierzę było opisane jako to, które pokonało wręcz konia. Koń praktycznie nie miał żadnych szans i tutaj mamy właśnie tego dowód. Tur zaś zdawał się przez chwilę wahać, czy nie pominąć ich i nie uderzyć na inne konie, lecz mając tuż przed sobą te pierwsze ofiary, zwrócił się znów ku nim i jął pastwić się nad nieszczęsnym rumakiem, gniotąc go łbem i orząc z wściekłością rogami i jego otwarty brzuch. Czyli no, ewidentnie widzimy, że jest to zwierzę, naprawdę było to zwierzę agresywne i nie, koń w zasadzie no to był żaden przeciwnik, mógł spokojnie zabić takiego konia. Także naprawdę no, groźne zwierzę. Ludzie rzeczywiście bali się tura. W kulturze tur w ogóle się pojawia, wiadomo, jako to takie bardzo silne zwierzę, zresztą mówi się też często, prawda, chłop jak tur. No, nie bez przyczyny się to wzięło, bo rzeczywiście tury były bardzo silnymi zwierzętami. I tutaj kolejne jeszcze odniesienie do również Henryka Sienkiewicza, który w Quo Vadis pisał o tym, że Ursus, który musiał stoczyć walkę na arenie z turem, pokonał wręcz tego gołymi rękami w zasadzie, pokonał tura, który miał do swoich rogów przywiązaną ligię. Także to też jest taki bardzo ciekawy obraz. Oczywiście no, wiadomo, myślę, że nawet najsilniejszy człowiek świata nie podobałby nie Ursusowi, tylko turowi. A swoją drogą, może to też od tego wzięła się nazwa Ursus i tur, ale to rolnicy będą wiedzieli, ja za chwilę jeszcze o tym więcej powiem. Bo to zestawienie Ursusa i tura jest bardzo ciekawe i właśnie w rolnictwie ma pewne ciekawe odniesienie, ale to będzie za chwilę o tym. Czyli mamy taki właśnie tura w naszej kulturze obecnego, właśnie w dziełach literackich. Głównie właśnie tutaj pisał o tym Henryk Sienkiewicz. A powiedziałem jeszcze, że sobie wspomnimy o tych wrogach naturalnych i tutaj widzimy właśnie tura atakowanego przez wilki. No i mamy wilki, które rzucają się na tego tura, ale robią to dosyć, jak widać, raczej nieporadnie i niewiele są w stanie zaszkodzić temu naszemu turowi, bo widać, że one wyglądają dosyć, no może by powiedzieć nawet śmiesznie, bo takie są nieduże w porównaniu z tym turem. I w zasadzie tury, jeżeli chodzi o wilki, no to mogły się obawiać, ale w zasadzie tylko te młode. Natomiast dorosły tur w zasadzie mógł się czuć zupełnie bezpiecznie, nawet jeżeli atakowała go watacha wilków. Oczywiście to są domysły, nie wiemy, czy tak było, ale raczej należy domyślać się, że rzeczywiście tur wrogów naturalnych raczej nie miał. Najgorszy był, jak to zwykle bywa, a szczególnie właśnie w Polsce, to człowiek po prostu, bo w zasadzie w Polsce największym zagrożeniem dla zwierząt są po prostu ludzie. I pewnie wiem, tutaj pewnie większość ma na myśli już myśliwych, ale nie mówię tylko, nie mam wcale na myśli myśliwych, tylko chodzi mi o, na przykład, poruszamy się pojazdami, prawda? Mnóstwo, miliony zwierząt giną na polskich drogach. Nie tylko ludzie giną na drogach, ale masę zwierząt również. I wiele, wiele innych sytuacji, ale to mówię, to też jest temat, o którym moglibyśmy jeszcze dużo, dużo mówić. Także raczej należy się spodziewać, że to zwierzę wrogów naturalnych nie miało, a największym zagrożeniem mogło płynąć właśnie ze strony człowieka. Jaki był zakres występowania tego zwierzęcia? No, tur, jak widać, pojawiał się w zasadzie w całej Europie, no może poza tymi północnymi krańcami, bo proszę zwrócić uwagę, że w Skandynawii to praktycznie w ogóle, ale na przykład już na Wyspach Brytyjskich już jak najbardziej był. Natomiast zasięg aż do Chin, do Azji. No i tutaj możemy mówić też o różnych takich podgatunkach, no bo też był właśnie taki podgatunek afrykański i ten indyjski, prawda? Tutaj na Półwyspie Indyjskim jest widoczny. Oczywiście no, przedstawiciel tego podgatunku Bos primigenius to był właśnie ten tur, który znajdował się na naszych ziemiach i to właśnie przedstawiciel tego właśnie, można powiedzieć, podgatunku jako ostatni zakończył swój żywot i tym samym zakończył całą historię tura. I to właśnie jest nawiązanie do tego zakończenia całej historii tura, bo ostatnia właśnie krowa padła w Puszczy Jaktorowskiej w 1627 roku. No i niestety tutaj to jest data, która jest właśnie bardzo smutna, bo to jest zwierzę, które przestało istnieć na ziemiach polskich i nie tylko na ziemiach polskich, ale w ogóle na całym świecie. W Puszczy Jaktorowskiej wiemy, że w ogóle tur już zauważono, już nawet w średniowieczu zauważono, że dużo wcześniej, że tury no źle się mają, że trzeba je jakoś chronić. I jak na warunki powiedzmy średniowiecza, to to zwierzę w miarę możliwości było chronione. Mało tego, w Puszczy Jaktorowskiej byli w ogóle zatrudnieni specjalni leśnicy, którzy zajmowali się doglądaniem turów, jakby dbaniem o ich dobrobyt. Niestety no, na niewiele się to zdało, bo mimo podejmowanych różnych wysiłków, żeby tego tura ocalić, tego się nie udało. I tur w zasadzie to powiedzmy uszczuplanie się liczebności tura w zasadzie zaczęło się od, postępowało w zasadzie od zachodu Europy, bo najwcześniej to miało miejsce w Hiszpanii i tak coraz bliżej Polski, później w Niemczech to zdaje się, że był XV wiek. W XV wieku już ostatnie tury zakończyły swoje życie, no i następnie na Polsce się to cała historia tura właśnie zakończyła. Ale już wtedy widziano, że jednak nawet były prowadzone, można sobie też o tym przeczytać, był prowadzony taki spis liczebności tura i widać było, że ewidentnie maleje. No i niestety, źle się dzieje z turem i tur niechybnie zbliża się do wyginięcia. No i tak właśnie się wydarzyło. Ale no, właśnie nasz kraj jest o tyle ważny pod tym względem, że to właśnie u nas się wydarzyło. I tutaj, jeżeli mówimy o przyczynach, jeżeli zastanawiamy się, jakie w ogóle były przyczyny zniknięcia turów, wyginięcia turów, no to podaje się taką, oczywiście to jest, podaje się różnych kilka, my do końca też nie wiemy, jaka była przyczyna główna i to wiadomo, są wszystko tylko domysły. Natomiast najprawdopodobniej chodziło o zubożanie środowiska, szczególnie środowiska leśnego, bo w ogóle było to zwierzę bardzo wybitnie leśne. To nie było takie zwierzę, które raczej z wielką chęcią opuszczało las i żyło sobie, nie wiem, na łące, na polu, tylko raczej było to zwierzę, które bardzo, bardzo niechętnie opuszczało lasy. Tam się pożywiało przede wszystkim trawami, ale również wiemy, że mogło, no podobnie jak łoś, korzystać z takiej roślinności wodno-błotnej. Mało tego, podobno jest taka hipoteza, że tury potrafiły wyszukiwać tego jedzenia, tej roślinności pod wodą, czyli chowały swoją głowę pod wodę, zanurzały głowę pod wodę i tam wyszukiwały coś do jedzenia. Czy pływały? No ciężko raczej. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Chociaż łosie właśnie wydają się, że są ociężałe, a bardzo dobrze pływają. Czy tury pływały? Nie wiem. Tego niestety nie potrafię. Niestety nie potrafię tego powiedzieć i nigdzie się nie doczytałem, nie znalazłem takiej informacji. Sądzę, że nie. Po tym, jak wygląda to zwierzę i po rozmiarach ciała, sądzę, że chyba nie dałoby rady, ale to nie wiem, nie chcę tutaj wprowadzać błąd. I tutaj widzimy właśnie takie zestawienie, jak wyglądała lesistość Polski w X wieku, czyli w zasadzie początek, kiedy nasz kraj dopiero zaczynał jakby polskość się kształtować. A jak obecnie wygląda lesistość? Chociaż dzisiaj też często mówimy, że lasów cały czas ubywa, są wycinane. I rzeczywiście, no, jest to prawda, wiadomo, że każdy z nas korzysta z drewna, lasy się wycina, ale lesistość Polski nie maleje, a wzrasta sukcesywnie. Taka najmniejsza w ogóle lesistość naszego kraju w całej historii Polski miała miejsce w okresie II wojny światowej, kiedy po prostu na potęgę były lasy wycinane, niszczone, grabione, zarówno przez najeźdźcę, jak i naszego okupanta, jak i przez ludność po prostu, no mówiąc krótko, która klepała tutaj u nas biedę, bo nie było niczego, trzeba było sobie w warunkach wojny jakoś dawać radę i każdy oczywiście, nie zważając, nie licząc się z przyrodą, po prostu brał sobie drewno, ile chciał, wycinał ze względu na to, żeby chociażby się ogrzać po prostu. Także jest to jakby no, też proceder taki zrozumiały, dlaczego akurat tych lasów było tak mało. Ale od wojny coraz więcej tych lasów, ta lesistość cały czas wzrasta sukcesywnie. Teraz już mamy prawie 30%, czyli niebawem będzie, no do 2050 roku jest plan, żeby w Polsce była lesistość już wynosząca 33%, czyli praktycznie 1/3 Polski będzie pokryta lasami. Ale wracamy do naszego tura. Tur był właśnie ściśle związany z terenami leśnymi i z racji tego, że ich ubywało, no to tura też ubywało. I no, rozwój rolnictwa, wiadomo, to też się wiąże, przecież wycinano lasy po to, żeby móc właśnie zakładać pola uprawne, żeby prowadzić gospodarkę rolną, ale niewątpliwie też do wyginięcia tura, zresztą nawet tu w Czerwonej Księdze możemy o tym przeczytać, przyczyniły się polowania, kłusownictwo, nie wiem, czy już w tamtym momencie, ale chyba też możemy mówić już o kłusowaniu, natomiast na pewno niewiele liczne polowania, tak, one się też przyczyniły do tego, że tur po prostu wyginął. Do dzisiaj zostały nieliczne pamiątki niestety po turze, bo oczywiście wiadomo, tutaj ukłon w stronę Daniela i Daniel mógłby dużo więcej powiedzieć o tym, co można z ziemi, z gleby wykopać i co jest pozostałością po turze, co można byłoby odnaleźć. Ja tu nie chcę oczywiście mówić, bo on tutaj się lepiej na tym zna. Natomiast to, co pozostaje do dzisiaj i można obejrzeć, to są takie piękne rogi, też nie zawsze na naszych polskich ziemiach, bo ten po lewej stronie, który jest to na pewno róg, który pochodzi z jednego z ostatnich turów, który żył właśnie w Puszczy, tu jest napisane Sochaczewskiej, podarowany przez wojewodę Stanisława Radziejowskiego królowi Zygmuntowi III Wazie. I proszę zwrócić uwagę, 1620 rok, czyli w zasadzie faktycznie schyłek. To są już ostatnie tury, które żyły w Polsce i w ogóle na świecie. I z jednego z tych turów upolowanego takiego tura właśnie został wykonany taki ozdobny róg. I ten róg oczywiście zaginął, niestety już na naszych polskich ziemiach nie możemy go zobaczyć, ale on cały czas jest, bo on jest przechowywany w Muzeum Arsenału, jeżeli dobrze pamiętam, w Szwecji, także można go podziwiać. Natomiast ten drugi róg wielicki Bractwa Kopaczy z 1534 roku, czyli nie oszukujmy się, też już u schyłku życia turów w Polsce i na świecie, To właśnie jest taka pozostałość po jednym z tych takich turów, na pewno już, które były z ostatnimi turami. I to jest taki właśnie, nazywany jest również rogiem wielickim i no, miał symbolizować obfitość chociażby kopalni, ale również i ciężką pracę. Ciężką pracę wykonywaną przez górników i tutaj właśnie jest róg, który niesie Herkules na swoich barkach. I no właśnie, to są takie już bardzo nieliczne pozostałości po turach, bo i rogów też jest bardzo, bardzo niewiele. To jest temat tutaj, to co widać na tej fotografii, o czym bardzo dużo powiedział Daniel, więc ja nie chcę już tego dublować. Ja tylko tutaj wspomnę, że już po wyginięciu turów, dużo, 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 dawno, dawno temu, a w zasadzie długo po wyginięciu turów, a stosunkowo jeszcze niedawno, bo jakieś mniej więcej 80-90 lat temu, na pomysł wskrzeszenia tura, bo już takie pomysły z różnych stron dochodzą i przecież w Polsce też są prowadzone różne badania, niestety nie wiem, na jakim one są etapie i nie wiem dokładnie, ile osób jest to zaangażowanych i na jakim etapie w ogóle są te badania, te próby, próby odtwarzania Tura. Natomiast no to się dzieje, to rzeczywiście gdzieś tam w umysłach ludzi cały czas kiełkuje, pojawia się i rodzi pewne wyobrażenia, pragnienia, marzenia i tak dalej. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe. No obserwujmy, zobaczmy, co się dzieje, bo być może kiedyś rzeczywiście Tury powrócą do polskich lasów, tego nie wiemy, ale już na takie pomysły wpadli jako pierwsi naziści, którzy byli, wiele z nich, wśród nich na przykład Hermann Göring był zapalonym myśliwym i on bardzo lubił polować na duże ssaki. No i, ale nie tylko on, wielu z nich z tej całej świty miało taki plan, że przecież mogą właśnie polować na, chcieliby polować na duże zwierzęta i zrodził się pomysł, że przecież no może by wskrzesić Tura, skoro to jest takie zwierzę, które właśnie też ma no tutaj trofeum, przecież jest niezwykle piękne, pokaźne, w związku z tym oni tutaj sobie wymyślili, mieli taki pomysł, że a czemu by nie stworzyć, nie przywrócić z powrotem do życia. I oczywiście były prowadzone różne próby. Bracia Heck stworzyli nawet taki, nie wiem, czy to bardziej rasy, chyba by trzeba było określić, jako bydło Hecka. I to byli dyrektorzy ogrodów zoologicznych w niemieckich i oni się podjęli tego zadania i takie właśnie no to bydło Hecka, czyli ten właśnie wskrzeszony, można powiedzieć, Tur miał zasiedlić Puszczę Białowieską i tutaj właśnie ta grupa stoi sobie przy takiej makiecie i proszę zwrócić uwagę, że to jest bardzo dużo różnych takich zwierzątek. I właśnie, nie wiem, tam sobie ustawiali te zwierzątka na tej puszczy, na tej makiecie Puszczy Białowieskiej. I rzeczywiście, no, przez pewien czas te wskrzeszone tury tam żyły. Natomiast, no, to była bardzo krótka historia. Co się z nimi stało do końca, nie wiadomo, ale długo nie przetrwały. Jest jedno z podań, mówi, że po prostu zostały w obliczu głodu, zostały po prostu wszystkie wybite przez miejscową ludność, która je po prostu zjadła. Ale czy tak rzeczywiście było, to ciężko powiedzieć. Jedno jest pewne, długo to nie przetrwało. Czyli jest jeszcze też takie inne takie podanie, które mówi, że Sowieci, którzy wkraczali na ziemię polskie, po prostu z nienawiści do wszystkiego, co niemieckie, co w ogóle nosi jakiekolwiek korzenie niemieckie, jakąś myśl niemiecką, trzeba zniszczyć, po prostu zabić. W związku z tym, no też niestety, ale te tury być może właśnie wybili, ale czy tak było, to tego nie wiadomo. Jedno jest pewne, one nie przetrwały zbyt długo. Dobrze, ale o tym to też właśnie mówił Daniel, także kto chce jeszcze więcej o tym się dowiedzieć, to zachęcam do tego, żeby wysłuchać jego wykładu o Turze. Natomiast ja przejdę do tego, że Tur w zasadzie jest cały czas obecny w naszej kulturze i mimo tego, że tego zwierzęcia już fizycznie nie ma, to cały czas jest to zwierzę, które gdzieś się pojawia, a pojawia się na przykład w herbach różnych miast. No i oczywiście jak Tur, no to Turek. I tu proszę bardzo zobaczyć, że tutaj mamy właśnie widocznego Tura. Ale Tur jeszcze pojawia się, szczególnie głowa, tak? W herbie Chojnic, Sejn. Oczywiście jak Torowa, no bo przecież jak Torów, no w zasadzie ostatnie miejsce, gdzie te tury żyły, więc jak najbardziej jak Torów jest związane bardzo mocno z Turem, więc oczywiście tutaj też mają głowę Tura w swoim herbie, ale też i Bielsk Podlaski, do złudzenia też bardzo podobny herb do Turka, w związku z tym łatwe do pomylenia. Ta sylwetka Tura jest troszeczkę inna, ale jednak też białe tło, czerwona sylwetka Tura, więc bardzo podobne. Ale również i na przykład Tykocin. I tutaj jak sprawdzałem jeszcze inne, wyszukiwałem miejscowości, które mają w swoim herbie Tura, to znalazłem jeszcze Ciepłowody. Nawet muszę przyznać się, że nie wiedziałem, gdzie te Ciepłowody się znajdują, ale też widać, że jest sylwetka Tura widoczna. Rogi bardzo dobrze widoczne. Ale nie tylko okazuje się, że w Polsce Tur jest obecny, bo przecież Tur miał bardzo szeroki zasięg swojego występowania i nie tylko w Polsce on znalazł odzwierciedlenie swoje w herbach, ale również proszę zwrócić uwagę, że Kowno również obrało sobie za swój herb Tura, ale również i taki kanton w Szwajcarii jak Uri również ma właśnie tutaj, chociaż po tych rogach może nie widać, że to byłyby rogi Tura, ale no jak widać są tutaj jak najbardziej Tura przedstawiają. I mamy jeszcze w herbie Mecklenburgii, mamy również Tura, chociaż trochę jest dosyć może tak dziwnie ukazany z takim językiem na zewnątrz i koroną, ale z kolei rogi tutaj już są bardziej właśnie takie podwinięte. I co jeszcze? Właśnie, powiedziałem, że będzie parę wątków dzisiaj motoryzacyjnych i powiem szczerze, że to jest bardzo ciekawe, że właśnie takie nazwy zwierząt się pojawiają w naszym kraju, bo przecież Ursus to jest nawiązanie bardziej do niedźwiedzia, prawda? Chociaż ten Ursus to już wcześniej nam się pojawiał, bo przecież Sienkiewicz o nim pisał. Ale jak wpiszemy właśnie Tur w przeglądarkę, bardzo zachęcam do tego, żeby to zrobić, to niekoniecznie nam się pojawia zawsze jak zwierzę, bo może nam się pojawić po prostu podnośnik, który jest właśnie nazywany Turem. Ten podnośnik czołowy, który do ciągników różnego rodzaju rolniczych się montuje. Także bardzo zachęcam, żeby sobie to sprawdzić i wpisać właśnie Tura do wyszukiwarki. Ale jak przygotowując się do tego wykładu, znalazłem jeszcze, że Tur, z racji tego, że jest to właśnie bardzo silne zwierzę, znalazło odzwierciedlenie również w innych tworach motoryzacyjnych, bo okazuje się, że nie wiem tylko, czy rzeczywiście nie znalazłem takiej informacji, czy ten pojazd, który właśnie nazywa się Turem, jest na stałe w naszej armii, ale jak widać tutaj jest dosyć ciekawa zabudowa i no, myślę, że nazwa Tur akurat pasuje. Co ciekawe też, Turem została nazwana, co prawda to jest tylko prototyp, ale Turem została nazwana pewna ciężarówka. Myślę, że do ciężarówki jak najbardziej ta nazwa Tura pasuje, bo przecież no właśnie silne musi, no ciężarówka nam się kojarzy, prawda, z towarami, przewozi ciężkie rzeczy, więc nie może to być nic słabego, tylko musi mieć to dosyć silny, dużo siły, żeby móc po prostu przewieźć jakieś tam towary. Ale właśnie ten Tur jeszcze pojawia się, chociaż niektórzy się spierają, czy to krowa, czy Tur, ale myślę, mi się wydaje, że tutaj ewidentnie widać właśnie przez te rogi, o których tyle dzisiaj mówiłem, te rogi właśnie jasno nam wskazują, że to jest Tur. A znajduje się taka ciekawa rzeźba, wyspawana z różnych jakichś elementów takich technicznych, znajduje się właśnie w Chojnicach, przed główną bramą na Stare Miasto, jak się wchodzi, no to właśnie widzimy taką rzeźbę Tura. I przechodzimy sobie teraz do kolejnego naszego zwierzęcia, bo już widzimy koniki biegnące sobie po pięknym stepie, po takiej otwartej przestrzeni. Z Turem na dzisiaj już kończymy, natomiast teraz zaczniemy sobie opowiadać trochę o tarpanie. No o tym akurat Daniel nie opowiadał, w związku z tym tutaj już nie będzie żadnych odniesień do innych wykładów, tylko ja tutaj już będę opowiadał o tym tarpanie. I właśnie, będziemy mówić sobie teraz o tarpanie, bardzo ciekawym też zwierzęciu, którego historia, powiedzmy, że była troszeczkę dłuższa od historii Tura, ale niewiele dłuższa. I też niestety zdjęć jest tyle, co kot napłakał, bo w zasadzie tylko jedno chyba jest istniejące zdjęcie tarpana. Ale dobre i to, bo Tura nie ma żadnego. Ale zanim przejdziemy w ogóle do tarpana, to pokazuję tutaj dzikie konie. No bo tarpan niewątpliwie był właśnie takim dzikim koniem i tarpan jest, można by powiedzieć, trochę takim europejskim mustangiem, bo to właśnie z dzikimi końmi kojarzą nam się przede wszystkim mustangi. Myślę, że jak się mówi właśnie dziki koń, to bardzo wiele osób ma na myśli właśnie mustangi. I te mustangi Są to konie, które właśnie no, mają trochę cech wspólnych z tarpanem, ponieważ chociażby to, że żyją właśnie na otwartych przestrzeniach, chociaż o tarpanie możemy sobie przeczytać, że to było zwierzę typowo leśne, ale okazuje się, jak wyczytałem też w naszej polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, że właśnie również zasiedlał takie tereny otwarte, czyli żył trochę właśnie podobnie jak ten amerykański Mustang. No a Mustang znalazł też swoje odzwierciedlenie również w motoryzacji i pojawił się właśnie jako twór Forda, który jest w zasadzie do dzisiaj produkowany, ale ja się wcale nie dziwię, bo przecież mamy tutaj konia, który nam się kojarzy z dzikością, z szybkością, z wolnością, więc jak najbardziej pasuje to do samochodu. No i Amerykanie właśnie poszli tym tropem i stworzyli właśnie taki całą serię samochodów właśnie Mustangów, które od lat 60. w zasadzie do dzisiaj są produkowane. Natomiast u nas też coś podobnego się zadziało, ale nie wyprzedzajmy faktów, zaraz będę o tym wszystkim opowiadał. I wracamy do naszego tarpana. Będziemy sobie teraz troszeczkę o tym tarpanie mówić i trochę postaramy się go scharakteryzować. Czyli wiemy już, że żył na otwartych przestrzeniach, ale oczywiście też pojawiał się, w zasadzie trudno powiedzieć, gdzie częściej można było je spotkać. Czy one były rzeczywiście bardziej związane z tymi terenami leśnymi, czy bardziej z tymi terenami otwartymi? Niewątpliwie były tu i tu, ale wydaje mi się, że jednak było to zwierzę bardzo mocno związane przede wszystkim z terenami leśnymi. Czyli de facto mamy dzisiaj drugie bardzo leśne zwierzę, bo tur jak najbardziej związany z lasem i tarpan też jak najbardziej związany z lasem. Był to koń nieduży. To nie był jakiś koń, który był ogromny swoimi rozmiarami, to nie był na pewno, nie przypominał na pewno wielkością tura, był to zdecydowanie mniejsze zwierzę. W kłębie miało mniej więcej 1,30 m, 1,40 m, także niezbyt dużo. Zaraz zresztą pokażę zdjęcie, które jest z mężczyzną, więc będzie skala porównawcza. I tarpan był, no mówi się, że tarpan był zwierzęciem, które jest przodkiem z koni domowych, po prostu koni domowych. I z racji tego, że był to dziki koń, ale mieszał się z różnymi końmi, były mieszane po prostu te konie z różnymi końmi domowymi, no to powstała pewna jedna ciekawa rasa, ale o niej za chwileczkę będę opowiadał. Na pewno tarpan był również koniem, poza tym, że był mały, to należy o nim powiedzieć tyle, że był bardzo twardym zwierzęciem, bo po pierwsze, odporny na trudne warunki atmosferyczne, po drugie, było to zwierzę bardzo wytrzymałe, było to odporne na choroby również, niewielkich rozmiarów, ale silne, naprawdę silne zwierzę. W związku z tym do celów na przykład pociągowych mógł być wykorzystywany taki tarpan. Mały też mógł się w różne miejsca przecisnąć. I oczywiście no wiadomo, że ludzie też do takich celów wykorzystywali tarpany. Tarpany również właśnie były odławiane przez ludzi i no niestety też często właśnie zabijane, po prostu na nie ludzie polowali, głównie ze względu na to, że można było pozyskać mięso albo na przykład skóry i to też jest jedna z przyczyn, prawdopodobnie jedna z głównych przyczyn, dlaczego właśnie tarpany wyginęły, po prostu na skutek licznych polowań. Natomiast tutaj już myślę, że to zmniejszanie się lasów już odegrało mniejszą rolę niż w przypadku na przykład tura. Natomiast tarpan był w ogóle właśnie dosyć małym koniem, bo tak jak widzimy tutaj na zdjęciu, aczkolwiek od razu powiem, że to zdjęcie przedstawia tarpana, który najprawdopodobniej nie jest takiej czystej krwi tarpańskiej, można by powiedzieć, bo w ogóle jest to zdjęcie wykonane w moskiewskim zoo. I to jest oczywiście prawdopodobnie jakiś tam jeden z już ostatnich tarpanów, które udało się w ogóle sfotografować, ale dobrze się udało sfotografować, bo w zasadzie jest to chyba jedyne ocalałe zdjęcie tarpana. Proszę zwrócić uwagę też, że on ma skrócony ogon. To się może mało rzuca w oczy, ale proszę popatrzeć na jego ogon. Ten ogon jest podcięty. W związku z tym ogony były na pewno dłuższe. No i jak widać, jest to małe zwierzę. Naprawdę małe. Jakby dziecko zobaczyło, to może by powiedziało, że to jest kucyk po prostu, a nie koń. Na pewno jest to właśnie mały koń. Taki terasy pierwotne koni właśnie były małe. I tutaj widzimy 1,30 m mniej więcej w kłębie. No różne źródła podają, tak? 1,32 m, 1,33 m, no różnie, ale to już powiedzmy, że zostańmy jednak przy tym 1,30 m. Widzimy tutaj, że to jest dorosły mężczyzna, aczkolwiek ten mężczyzna chyba nie jest zbyt wysoki jednak, więc mamy tutaj taką skalę porównawczą, malutki, malutki konik i te koniki prawdopodobnie dały początek innym koniom, które są niejako, mówi się, że potomkami właśnie tarpanów. No a tymi konikami są właśnie koniki polskie. I mówi się, że ostatnie tarpany na ziemiach polskich były mniej więcej do 1780-86 roku. To jest taka, tak mniej więcej mówi się, że w tym właśnie czasie już nastąpiło, możemy powiedzieć, wyginięcie na terenach Polski. Puszczy Białowieskiej były te ostatnie tarpany. Natomiast jeszcze w latach 80. XIX wieku żyły na stepach Ukrainy. I tam w zasadzie one wyginęły. To już jest w zasadzie miejsce, gdzie były ostatnie żyjące tarpany. I tarpany, no niestety, tutaj nie... Niestety no nie przeżyły do naszych czasów, ale za to dały początek prawdopodobnie właśnie konikowi polskiemu. Koniki polskie zostały z niewielką część tych tarpanów na ziemiach polskich udało się taką stworzyć taką grupę i to, ta grupa została odesłana do Biłgoraja i tam w tym Biłgoraju w tamtym Biłgoraju nastąpiło takie w 1808 roku nastąpiło coś takiego, że te koniki w zasadzie zostały rozdane okolicznej ludności, no i generalnie wynikało to z biedy. No i z racji tego, że te koniki zostały rozdane, no to wiadomo, że chłopi po prostu je krzyżowali z tymi końmi, które mieli akurat. No i w taki oto sposób najprawdopodobniej powstał właśnie konik polski, który to konik żyje do dzisiaj. Koniki, co prawda, w niewielu rejonach Polski, ale jednak są, można podziwiać, żyją nawet, można by powiedzieć, w takim w zasadzie pół, chyba tak to by trzeba było określić, tak pół dziko w zasadzie. I co ciekawe, profesor Tadeusz Wetulani, który tutaj jest widoczny po prawej stronie, on właśnie postanowił, jeszcze przed II wojną światową, postanowił właśnie odtworzyć tego tarpana. No a korzystał z tego, no bo z czego można odtwarzać, prawda, takie zwierzęta? No odtwarzać można z tego, co aktualnie mamy, wiadomo, no z pustego i Salomon nie naleje. W związku z tym on właśnie skierował swój wzrok w stronę konika polskiego i z tego konika polskiego właśnie próbował te tarpany niejako reaktywować, na nowo wyhodować, prowadził właśnie selekcję. Natomiast no wszystko, jak to bardzo często bywa w naszej polskiej dramatycznej historii, zniweczyła wojna. Po prostu wojna przyniosła tragiczne skutki i niestety te, można by powiedzieć, takie pozostałości, to, co udało się profesorowi Wetulaniemu stworzyć, praktycznie zostało totalnie zrujnowane przez Niemców. Niemcy też część właśnie koników wywieźli. Dalszy los ich jest zupełnie nieznany. Także niestety, no ale Te próby zakończyły się, no można by powiedzieć, niepowodzeniem, aczkolwiek konik polski cały czas jest i można go obserwować, zobaczyć na przykład w Roztoczańskim Parku Narodowym, ale nie tylko, bo jest wiele miejsc w Polsce, gdzie żyją właśnie, tak można by powiedzieć, półdziko. Również na przykład taki bardzo ważny ośrodek znajduje się w Popielnie na Mazurach i tam w zasadzie one są, można powiedzieć, tak trochę doglądane, te koniki, i tam w zasadzie od 1949 roku żyją praktycznie nieustannie. Także to jest taki jeden z ważniejszych ośrodków w naszym kraju, ale właśnie również i w Roztoczańskim Parku Narodowym. Tutaj akurat właśnie ja miałem okazję być tam i obserwować te koniki dwa lata temu. I muszę powiedzieć, że bardzo są to ciekawe zwierzęta i bardzo, bardzo ładnie wyglądają. Taki mają myszaty kolor i taki właśnie był też określany kolor tarpanów. No, tego nie wiemy, tak przynajmniej z podań wiadomo, że najprawdopodobniej właśnie taką barwą się odznaczały tarpany. Natomiast no, rzeczywiście, jak popatrzymy takim koniom w oczy, a jest to jak najbardziej możliwe, jak tutaj widać chociażby na zdjęciu, które tutaj prezentuję, bo jak byłem, to właśnie te koniki praktycznie podchodzą tak, że można im spojrzeć w oczy, to myślę, że można się dopatrzeć trochę coś z tego dzikiego, z tego pierwotnego tarpana. A w ogóle tutaj jeszcze chciałem pokazać ten piękny kolor charakterystyczny dla właśnie konika polskiego, ten taki szarawy. I właśnie konik polski znalazł też, czyli właśnie potomek tarpana, znalazł swoje odzwierciedlenie, został uwieczniony w herbie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Tutaj jest właśnie widoczny ten konik polski i tutaj mamy do czynienia z, w Roztoczańskim Parku Narodowym jest taki ośrodek hodowlany, tam rzeczywiście jest, ja nawet nie wiem dokładnie, ile tam tych koników jest, ale można popatrzeć na nie z bliska. Tutaj proszę bardzo, widać taki młody konik, możemy właśnie poobserwować takie koniki z bardzo, bardzo bliska, podejść sobie, poobserwować. Także zachęcam do tego, żeby właśnie jak ktoś chciałby zobaczyć mniej więcej, jak tarpan mógł wyglądać, no to można pojechać właśnie do tych miejsc, gdzie te koniki polskie jeszcze występują. No i to jest koń, który chyba jest niejako najbardziej zbliżony do tego wymarłego już tarpana. No i jeszcze chciałem powiedzieć parę słów o tym, w jaki sposób są wykorzystywane koniki polskie do części z tych tutaj przedstawionych przeze mnie wykorzystań tego konika polskiego. Prawdopodobnie no, można byłoby też wykorzystać tarpana, tak mi się wydaje, ale no, wiadomo, z racji tego, że no, nie wiem, kiedyś nie było raczej zajęć z hipoterapii, więc raczej tarpany do tego nie były wykorzystywane, ale dzisiaj już jak najbardziej do hipoterapii służą. Mało tego, no może to być w celach rekreacyjnych właśnie na przykład koń wierzchowy i dzisiaj właśnie hoduje się też ze względu na to, na tworzenie takiej rezerwy genetycznej. No to jest bardzo istotne, żeby właśnie była ta rezerwa genetyczna, ponieważ no, to są jakby takie nośniki genów, prawda? I to pozwala przetrwać, przetrzymywać właśnie niejako geny. Natomiast co jeszcze? Bardzo ważną rolę te koniki polskie pełnią przy pielęgnacji krajobrazu, bo przecież one, jak się gdzieś zajmują jakieś miejsce, są wypasane, to tam wiadomo, że a tu sobie coś skubną, a to sobie trochę coś podepczą, tu pobiegnie, tam pobiegnie i tak dalej. I to jest bardzo ważne ze względu na to, żeby przeciwstawiać się, przeciwdziałać sukcesji. Sukcesja to jest po prostu zarastanie, czyli rośliny, które nam powoli, powoli wkraczają w dane miejsca. Najczęściej, no oczywiście są to miejsca jakieś otwarte, I te miejsca otwarte powoli zarastają roślinnością. I jest to niezbyt dobra sytuacja, ponieważ bezpowrotnie tracimy takie miejsca. Ja tutaj taki klasyczny przykład, jeden z najlepszych, jaki mi przychodzi teraz do głowy, to są na przykład bagna biebrzańskie, które muszą bez tego, żeby ludzie je kosili, bez tego zadbania, takiej dbałości człowieka o to, żeby cały czas było tam wykoszone, to one będą zarastały. Jak będą zarastały, to po prostu zanikną bezpowrotnie. W związku z tym jest bardzo ważne, żeby wykaszać. No ale wiadomo, człowiek będzie to robił mechanicznie, a dużo lepszym sposobem i, co podkreślam, naturalnym jest to, żeby właśnie korzystać z koników, które mogą się paść na tych obszarach. Także jest to bardzo dobre wykorzystanie takich koników. I wiem, że właśnie te koniki również w stanie takim półdzikim żyją w Biebrzańskim Parku Narodowym chociażby. No i oczywiście jest to niewątpliwie atrakcja turystyczna, bo chociażby jestem sam tego przykładem, bo właśnie będąc w Roztoczeńskim Parku Narodowym chciałem tego konika polskiego zobaczyć i wiadomo, że jest to szczególnie ciekawa i taka fascynująca atrakcja dla dzieci. Naprawdę widziałem zresztą na tym zdjęciu, które pokazywałem, widać było, że bardzo dużo jest tam dzieci i dzieci rzeczywiście bardzo się cieszą na widok tych koników, że mogą blisko podejść i je zobaczyć. Także są to konie, które są niewątpliwie potomkami tarpanów i do dzisiaj są bardzo ważnym elementem naszych, no niektórych tylko regionów, ale jednak. Także warto, żeby tego naszego konika wspierać i całe szczęście to się dzieje. I na sam koniec chciałem jeszcze oczywiście aspekt taki motoryzacyjny tutaj, bo przecież w Polsce, tak jak Amerykanie stworzyli na wzór Mustanga samochód Mustang, tak i w naszym kraju powstał samochód, który na wzór tarpana, czyli konika, właśnie został nazwany tarpanem. Był to taki samochód przeznaczony przede wszystkim dla rolników. Tutaj nie chcę może wchodzić w jakieś tam aspekty motoryzacyjne, bo nie dzisiaj o tym rozmawiamy. Natomiast bardzo też takie ciekawe, że właśnie akurat nazywając ten samochód właśnie tarpanem, ktoś wpadł na pomysł, żeby zwrócić uwagę na tego konika, który kiedyś żył na ziemiach polskich, a dzisiaj już go zupełnie nie ma. I może to było właśnie też takie zwrócenie uwagi na tego konia poprzez właśnie nazwanie, dokładnie taką samą nazwą samochodu, takiego pół, powiedzmy, ciężarowego, no typowo rolniczego. Natomiast no w zasadzie tak jak i tarpan wymarł i mówię tutaj o koniu, przeszedł do legendy, tak samo i tarpan nie doczekał się swoich następców motoryzacyjnych w zasadzie, no tylko w postaci honkera w zasadzie. No ale to już jest inna zupełnie historia, nie będę już o tym opowiadał. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze opowieści o turze i o tarpanie, czyli o te dwa gatunki wymarłe. Mam nadzieję, że ten wykład sprostał Państwu oczekiwaniom i że ci, którzy chcieli posłuchać o tej czerwonej księdze, będą usatysfakcjonowani. Oczywiście jak najbardziej zachęcam do jeszcze tutaj wypowiadania się, bo teraz jeszcze troszeczkę sobie o tym, co tutaj Państwo napisali, tutaj chciałem się do tego trochę ustosunkować. No, rzeczywiście trochę smutny odcinek był, bo niestety mówimy o tych zwierzętach, które trochę są już zapomniane, ale no właśnie, tak jak mówiłem, im bliżej końca, tym będzie, no, nie wiem, czy to jest dobre słowo, lepiej, ale no tak, no chyba jednak lepiej, no, tak by trzeba było powiedzieć. Michał pisze, że niekoniecznie, bo część z tych zwierząt może powrócić. I miejmy nadzieję, że tak się właśnie wydarzy. Ale to jest bardzo, bardzo trudny proces. A wskrzeszenie zwierząt, które nie żyją, czyli to tych, o których dzisiaj mówiliśmy, jest szczególnie trudne. Ale trzymajmy kciuki. Chociaż też tutaj warto sobie zadać takie pytanie, czy dobrym pomysłem jest akurat wskrzeszanie zwierząt, które już dawno nie żyją i to są setki lat, tak? To jest, no właśnie, to jest ciekawe. Na przykład drop zwyczajny. Tak, w ogóle wprowadzanie ponowne dropia już się zadziało na ziemiach polskich. Zresztą nawet, co ciekawe, nie wiem tylko niestety, jak tutaj jest z sukcesami, czy były jakieś sukcesy. Chyba jeszcze nie, bo bym pewnie gdzieś tam o tym usłyszał. Natomiast jest to na pewno zwierzę, któremu przypatrzymy się dokładniej najprawdopodobniej w naszym kolejnym odcinku. Zatem bardzo serdecznie już teraz zachęcam, bo na pewno o dropiu sobie powiemy, tak jak i o jesiotrze, o którym tutaj Michał również pisze, że z jesiotrem słabo idzie, ale może też się uda. Jeden drop się do Małopolski zapuścił z Węgier. Na pewno pomoc jest potrzebna, ale sporo gatunków udało się przywrócić. Tak jest. To jest rzeczywiście dobry przykład, bo to, że dane zwierzę już u nas zanikło, nie oznacza, że ono się nie pojawi. A tutaj bardzo dobrym przykładem, i chyba też o tym wydaje mi się, że powiemy. Ja już teraz nie będę kartkował tej czerwonej księgi w poszukiwaniu tego zwierzęcia, ale chciałem powiedzieć o sępie, bo sęp niedawno, nie wiem, ze 2 lata temu chyba, albo nawet w zeszłym roku, już nie pamiętam dokładnie, był widziany w Polsce. W związku z tym, proszę zwrócić uwagę, no, zwierzę, które jest uznane za takie, które już dawno, dawno nie występuje, ostatnie jakieś gnieździły się chyba w Tatrach, jeśli dobrze pamiętam, a tu nagle pojawia się takie zwierzę, więc no, przyroda potrafi zaskakiwać. Tutaj Michał pisze na przykład bobry. To znaczy, z bobrami to jest trochę taka sytuacja, że to jest zwierzę, które określa się jako odratowane. Zresztą nawet już tutaj chyba, no to chyba jednak będę musiał zerknąć. Nie wiem dokładnie, gdzie ten bóbr jest. Może mi się uda teraz, tak mówiąc, przekartkować i znaleźć, ale on, z tego co pamiętam, tutaj funkcjonuje pod nazwą zwierzęcia odratowanego. Czyli te... O, jest, znalazłem. Dokładnie tak. Proszę zwrócić uwagę. Bóbr właśnie widnieje, jest tutaj właśnie taka malutka wstaweczka o bobrze i jest, funkcjonuje jako zwierzę właśnie odratowane. Tutaj nawet kilka stanowisk jest zaznaczonych, znaczy, no kilkanaście stanowisk jest zaznaczonych tego bobra. No i bóbr dzisiaj w zasadzie no wszędzie występuje. Pójdziemy sobie nad Wisłę, nawet niekoniecznie w jakieś chaszcze, tylko bezpośrednio pod most i możemy zobaczyć, zaobserwować bobra. Także to jest zwierzę, które odniosło sukces. Nawet teraz ludzie narzekają, że jest ich za dużo. Carmelo pisze, że najbardziej mnie interesują ptaki, także dobrze, że o dropie wspomniałeś. Tak jest, będzie oczywiście o dropie. I też Carmelo cytuje OTOP opublikowanego niedawno najnowszego badania wynika, że w ciągu ostatnich 40 lat zniknął 1 na 6 ptaków. W 1980 roku w Unii Europejskiej ubyło około 600 milionów ptaków lęgowych. Ja nie znam dokładnie takich statystyk, nie wiem, czy tak jest, ale dziękuję za ten cytat. I no, skoro tak tutaj piszą, to jest cytat i pisze to OTOP, czyli no, rzetelna informacja, więc bardzo jest to smutna wiadomość dla nas, dla ludzi. Tak, i tutaj Michał pisze właśnie, że z tym gołębiem to przerażająca historia i smutna. Tak, zwłaszcza, że to nie był gatunek, który był bardzo nieliczny albo był rzadki. To po prostu było mnóstwo. No, tego gołębia po prostu, on był wszędzie, on był absolutnie wszędzie. I jak z czegoś takiego, jak ze zwierzęcia, które jest absolutnie wszędzie, można doprowadzić do takiej sytuacji, że go nie ma w ogóle, absolutnie. No, to jest po prostu rzeczywiście no, przerażające. Co do zarazy, to nie wiem, czy z gołębiami rzeczywiście jest dziesiątkowała, ale jest to możliwe, bo gołębie rzeczywiście są podatne. Także z gołębiami trzeba być tutaj ostrożnym i one rzeczywiście, zaraza mogła pomóc, ale pamiętajmy o tym, że ja przynajmniej nie znam innego gatunku, który potrafiłby totalnie wyniszczyć drugi gatunek. Jest tylko jeden i to jest Homo sapiens. I żaden inny gatunek raczej nie będzie, nie zniszczy po prostu doszczętnie drugiego gatunku. I zaraza mogła się do tego przyczynić, oczywiście, ale jakby nie usprawiedliwiajmy się tym, bo wina bardzo duża zresztą jest właśnie po stronie człowieka. Turkawka też, turkawek też jest mniej, tak jak pisze tutaj Carmelo. Czy żyją jakieś mieszanki kawy domowej z turem, przez co byłaby nadzieja na odtworzenie gatunku? Tutaj jakaś chyba literówka się wkradła, nie kawy, tylko chyba chodziło o krowy domowej z turem. Znaczy, takie próby właśnie były podejmowane i są cały czas podejmowane. Pytanie, na ile to będzie wierne odtworzenie tura i na ile uda się uzyskać może nie tylko cechy zewnętrzne, ale też i na przykład takie cechy usposobienia tego zwierzęcia, żeby na przykład było właśnie chociażby agresywne, tak jak to jest napisane na przykład tutaj w czerwonej księdze. A czy mieszanki żyją? Tak, oczywiście, jasne, że tak. Można, jakby, no, trzeba właśnie to, co mówiłem, trzeba tworzyć z tego, co jest, tak? Tutaj jakby wchodzimy też trochę na temat genetyki, a ja jestem bardzo, bardzo, bardzo słaby z genetyki, tu nie chcę się tutaj wypowiadać i nie wiem, na jakim etapie są właśnie badania zmierzające do odtworzenia tura, ale wiem, że takie pomysły były i to nie tylko przez nazistów prowadzone, ale również i dużo, dużo później, nawet dzisiaj. Jakaś rasa krów ma cechy wyglądu podobne do tura, ale jednak genetycznie już to nie to. No właśnie, i to się wszystko rozbija o genetykę, tak. To chodzi o Highlandy. Jest taka właśnie rasa krów i one mogą być właśnie bardzo zbliżone. Znaczy jest w ogóle, wiele jest różnych ras, które w jakiś tam sposób przypominają tego tura. A to czy rogami, a to czy ubarwieniem, prawda? Natomiast no, jak to zrobić, żeby właśnie ten tur powstał? To jest pytanie, które sobie zadaje wiele, wiele osób i odpowiedzi cały czas nie znajdujemy. Ursus to niedźwiedź, tur to urus, tak. Tak jest, zgadza się. Ja to też mówiłem, bo na samym początku, jak mówiłem urus, pokazywałem tą rycinę, w której była też niemiecka nazwa aurox, tak, i że jest mylona z bizonem, że nie łuki mylą go z bizonem, to właśnie tam był urus, tak. A ursus oczywiście to jest niedźwiedź. Tylko czemu na miniaturce jest suchak? Tak, faktycznie, tam był suchak, rzeczywiście. To już akurat nie jest pytanie do mnie, ale no bo to akurat takie, myślę, że bardzo ciekawe zwierzę, ale słuszna uwaga, rzeczywiście suchak akurat nie jest żadnym gatunkiem, który tutaj u nas żyje. Lasów jest mniej, bo tury je zjadły. Sądzę, że tury nie wywierały tak wielkiej presji na lasy jak człowiek. W związku z tym tutaj raczej bym taką hipotezę odrzucił, że same tury się przyczyniły do swojej zagłady przez to, że zjadły swoje miejsce zamieszkania i jednocześnie swoje pożywienie. No, ciekawa hipoteza, ale raczej daleka od prawdy. Proszę, jakie tu ciekawe dyskusje się tutaj toczyły. Tak sobie czytam. Oczywiście nie do wszystkiego będę się odnosił, bo tu widzę, że też były małe przekomarzanki między uczestnikami tej rozmowy. Nie, ale jest pytanie, jak wygląda kwestia prawna skamieniałości w Polsce? Czy jak wykopię coś na swojej ziemi, to też muszę to oddać jak niemal wszystko, czy mogę zatrzymać? Ja powiem tak, to jest najlepsze pytanie do Daniela, więc proszę skierować to już chyba w środę. W środę będzie właśnie, więc będzie można zapytać o to Daniela. Wydaje mi się, że jak to zwykle bywa, trzeba oddać, ale to mówię, tutaj kieruję do Daniela. No tak, ja nie wiem, jakie jest logo Turu, logo klubu Turu w Zgorzelec, chociaż mogę się domyślać w koszykówce. A, czyli Carmelo jest z Kutna, tak? Bo AMZ Tour był robiony w Kutnie. Tego nie wiedziałem akurat, ale zapewne chodzi o ten pewnie, nie wiem, czy to chodzi o ten pojazd wojskowy, to był akurat AMZ. Nie wiem, czy tu się coś pomyliłem, bo tu ktoś skomentował, że to XIX wiek chyba w takim razie. To pewnie jak mówiłem o tym, o tarpanie, to tam mówiłem o datach 1780 albo 1786, to pewnie o to chodziło. A potem końcówka, tak, wymarcie zupełne tarpanów, no to był lata 80. XIX wieku, tak, Ukraina. No właśnie, bo gdyby nie to, to zapewne by przetrwały tarpany, gdyby nie zostały oddane ludziom te biedne tarpany. Nie wiadomo. Nie wiadomo, czy później by się też nie pokrzyżowały po prostu z gatunkami domowymi. Także to jest tutaj zbyt dużo domniemania, więc ciężko to stwierdzić po prostu. Czytałem, że kiedyś w Polsce występowała w białowieskim rejonie Pola Tucha. Czy wiadomo panu, czy jest to informacja prawdziwa, potwierdzona? Nie słyszałem. Chodzi oczywiście o tą latającą wiewiórkę, tak się domyślam. Tu mówimy o tej Pola Tusze. Natomiast nie słyszałem o tym, żeby coś takiego w ogóle występowało w tamtym rejonie. U nas nie ma chyba zbyt wielu drapieżników, które polowały na zwierzęta wielkości tarpanów. Ja bym bardziej powiedział turów, aczkolwiek tarpan myślę, że mógł mieć swoich naturalnych wrogów, aczkolwiek niewielu. No, prawdopodobnie mogły to być wilki, no i w zasadzie chyba tylko wilki, chyba nic poza tym, tak mi się wydaje. Ale proszę pamiętać o tym, że też tarpany żyły w grupach, podobnie zresztą jak i tury. W związku z tym to też nie było tak łatwo dopaść takiego. To nie jest sarna, która żyje pojedynczo. Chociaż sarny też w okresie zimowym łączą się w grupy, w rudle, więc też łatwiej jest im wtedy przetrwać. To też dzięki temu się właśnie mogą, no powiedzmy, no, bronić to może nie, ale uciekać, tak? Wspólnie informować o potencjalnym zagrożeniu. I tak samo właśnie, no taka jest przewaga życia w grupie, więc też podejrzewam, że takim wilkom wcale nie byłoby tak łatwo. Polski Mustang, tak, czyli ten nasz tarpan oczywiście. Trochę inna sylwetka, ale podobnie. Czy tury i żubry mogą się krzyżować z bydłem domowym? To wszystko są przecież wołowate. Trudne pytanie. Tak, wydaje mi się, że generalnie mogą. Oczywiście, że mogą. Pytanie, jaki będzie, co z tego powstanie? Jakie będzie potomstwo? No tak, żeby był sukces w reintrodukcji, muszą być odpowiednie warunki środowiskowe, a jak na razie jest coraz gorzej, nie lepiej. Tu dużo czynników gra rolę, także tutaj ciężko dokładnie to stwierdzić, ale oczywiście warunki środowiskowe jasne mają bardzo duże znaczenie. Odnośnie mamutów, to proszę też kierować pytania do Daniela. On tu jest w tym specjalistą, ja tu mu nie będę zabierał jego i się tutaj wchodził w jego kompetencje. On dużo lepiej wie. A tutaj z kolei muszę tutaj dopowiedzieć coś, bo ktoś tutaj napisał, arcymocarz napisał, że i dobrze, gołębie to latające szczury, trzeba je wyeliminować. Ja bym tak bardzo drastycznie nie podchodził do tej sprawy, ponieważ rzeczywiście może gołębie żyjące w miastach rzeczywiście nie cieszą się zbyt dobrą sławą, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że ja zawsze to mówię, wiele razy już to powtarzałem. Nie dzielmy gatunków na szkodliwe, na pasożyty, na te, które nam pomagają, naszych sprzymierzeńców, na szkodniki, na te, które trzeba eliminować, niszczyć i tak dalej. Nie, bo przyroda czegoś takiego nie zna, takiego podziału. Więc mówienie, że to są latające szczury i trzeba je wyeliminować, to jest bardzo duże uproszczenie i bym sugerował, żeby właśnie też popatrzeć trochę szerzej na te gatunki. O, tu Mazur z Mazur pisze, że skamieniałości nie są uregulowane prawnie, znaleziska należą do nas. Nie wiem, naprawdę, proszę do Daniela się skierować z takim pytaniem. A właśnie, Carmelo potwierdza, że TUR to właśnie ten pojazd wojskowy. Ostatnio widziałem film, w którym dziki mustang zaatakował kopytami aligatora, czy też krokodyla, który wygrzewał się w pobliżu jego haremu. Może zrobił to w obronie własnej, ale na pewno silne zwierzę też, także kopnięcie też na pewno solidne, także mogłoby się spokojnie bronić. I tutaj już kończymy, a tutaj Ciernisty jeszcze pisze, że wątpię, żeby broniły się stadnie przed watahą wilków, tarpany. No właśnie, to jest tylko kwestia już naszych domysłów, czy tak było, czy nie, ale sądzę, że zwierzęta, które żyją w grupie, właśnie po to żyją w grupie, żeby im było łatwiej się bronić. W związku z tym prawdopodobnie właśnie się broniły, ale nie wiem, jaka była taktyka. Ciężko to dokładnie ocenić. Bawoły tak, mogą się bronić, znaczy bardziej przed lwami na przykład, bawoły. I rzeczywiście to nie jest też tak, że one są zawsze na straconej pozycji, bo bardzo często właśnie też lew jest na straconej pozycji i może zginąć. Dobrze. To by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję. 1,5 godziny nam się zeszło razem z tymi pytaniami, ale mam nadzieję, że się podobało. Także bardzo dziękuję. No i cóż, akurat nie muszę zapowiadać kolejnego odcinka, bo już mówiłem o czym będzie, więc serdecznie zapraszam. Podejrzewam, że się spotkamy pewnie już po świętach. I bardzo dziękuję za dzisiaj, za uczestnictwo, za wszystkie pytania, za tutaj uczestnictwo w naszym czacie. I zapraszam do oglądania naszych kolejnych spotkań z Czerwoną Księgą Zwierząt. Bardzo dziękuję i do widzenia, do zobaczenia.